Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Ojciec Święty zmienił nazwę Tajnego Archiwum Watykańskiego na Archiwum Apostolskie.
Przedstawiciele religii abrahamicznych podpisali w Watykanie deklarację stwierdzającą, że eutanazja, jak i wspomagane medycznie samobójstwo, to praktyki niedopuszczalne i powinny być zakazane.
Na potrzebę większego zaangażowania zakonów w ewangelizację Amazonii oraz na dawanie wiarygodnego świadectwa Jezusowi wskazują polscy biskupi misyjni, uczestnicy zakończonego wczoraj synodu.
28 października witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty zmienił nazwę Tajnego Archiwum Watykańskiego. W pełni zachowując swą dotychczasową tożsamość, będzie się ono odtąd nazywać Apostolskie Archiwum Watykańskie. W związku z przemianami, jakie zaszły zarówno w języku, jak i we wrażliwości społecznej, historyczna nazwa może budzić błędne skojarzenia. Sugeruje, że jest tam przechowywana wiedza zarezerwowana dla nielicznych. Kościół tymczasem nie boi się historii, a watykańskie archiwa od dawna są dostępne dla historyków.
Nową nazwę Watykańskiego Archiwum ustala ogłoszone dziś motu proprio papieża Franciszka pod tytułem Doświadczenie historyczne. Ojciec Święty uznaje w nim wyjątkowe znaczenie przechowywanych w Watykanie dokumentów dla dziedzictwa zarówno Kościoła, jak i kultury. Przypomina, że już w 1702 roku korzystający z archiwum niemiecki filozof i matematyk Gottfried Wilhelm von Leibniz uznał je za centralne archiwum Europy.
Franciszek zauważył, że stopniowe udostępnianie uczonym zasobów archiwum jest zgodne z intencją jego poprzedników, którym zawsze zależało na rozwoju nauk historycznych. W marcu przyszłego roku udostępnione zostaną wszystkie dokumenty z pontyfikatu Piusa XII. Papież przypomniał, że tajne archiwum powstało na tych samych zasadach, co inne dworskie archiwa. Początkowo było one nazywane tajną biblioteką papieża. Tajna była ona w tym sensie, że była to wydzielona część Biblioteki Apostolskiej, dostępna wyłącznie dla papieża, prywatna. Nazwa Tajne Archiwum pojawia się dopiero w połowie XVII wieku. Jego tajność, choć jak najbardziej uzasadniona i zachowywana również w wypadku innych oficjalnych archiwów, może się dziś jednak wydawać dwuznaczna i negatywna. Dlatego przychylając się do wniosku niektórych szanowanych hierarchów, swych najbliższych współpracowników, a także kierownictwa samego archiwum, Franciszek postanowił zmienić jego nazwę. Nowa nazwa lepiej też uwydatnia związek archiwum z samą Stolicą Apostolską i papieżem, dodaje Ojciec Święty.
Dla religii monoteistycznych, które są związane z postacią Abrahama, zarówno eutanazja, jak i wspomagane medycznie samobójstwo to praktyki niedopuszczalne pod względem etycznym i dlatego powinny być zakazane. Czytamy o tym w podpisanej dziś w Watykanie międzyreligijnej deklaracji na temat końca życia. Podkreśla się w niej prawo umierającego pacjenta do opieki duchowej i terapii paliatywnej. Jednocześnie stwierdza się, że zadaniem personelu medycznego nie jest decydowanie o długości czy sensie ludzkiego życia, lecz zapewnienie właściwej terapii.
Sygnatariusze deklaracji przyznają, że kwestia końca życia jest coraz bardziej złożona. Ludzie nie umierają już w domu, w rodzinnym środowisku, lecz w szpitalach podłączeni do aparatury. Ogromny postęp techniki medycznej sprawił, że można przedłużać życie pacjenta, ale często towarzyszy temu cierpienie. Tymczasem stosowanie terapii technik medycznych jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy mogą one pomóc osobie. Dokument nie używa stosowanego w katolickim nauczaniu pojęcia uporczywej terapii, ale innymi słowy przyznaje, że są sytuacje, w których w obliczu bliskiej już śmierci można zaniechać dalszego podtrzymywania pacjenta przy życiu. Deklaracja nie podaje gotowych rozwiązań odnośnie do końca życia, zaleca jednak konsultacje z osobą duchowną. Wskazuje też, że należy uszanować wolę pacjenta, który choćby o trochę chce przedłużyć swe życie za pomocą stosownych środków medycznych.
Deklaracja podkreśla też potrzebę ochrony pracowników medycznych, tak by wbrew swemu sumieniu nie musieli uczestniczyć w eutanazji czy wspomaganym samobójstwie. Kwestie związane z końcem życia należą niewątpliwie do przypadków, w których należy uszanować prawo do sprzeciwu sumienia, czytamy w międzyreligijnej deklaracji.
Ewangelizacji Amazonii zakony odegrały bardzo ważną rolę, zarówno męskie, jak i żeńskie. Dziś misyjny duch zakonny zdecydowanie osłabł i potrzebuje nowego ożywienia. Wskazuje na to polski biskup misyjny Marek Piątek, który na synodzie biskupów o Amazonii reprezentował brazylijską diecezję Coari.
Biskup Piątek, który sam jest redemptorystą, z nadzieją przyjął zawarte w dokumencie końcowym wezwanie do otwarcia w którymś z 9 krajów, na terenie których leży Amazonia, przynajmniej jednej wysuniętej placówki misyjnej. Ten apel ojcowie synodalni skierowali do wszystkich zgromadzeń świata, które nie są jeszcze obecne na misjach. To wołanie o nowy zapał misyjny wynika z diagnozy pewnego kryzysu, który dotyka życie zakonne, mówi biskup Piątek.
W dzisiejszych czasach obserwujemy pewien kryzys życia zakonnego. Żyjemy w świecie indywidualizmu, konsumpcji, powiedziałbym nawet hedonizmu. Życie zakonne wymaga nastawienia się na Chrystusa, na wspólnotę, na życie charyzmatem danego zgromadzenia. Dlatego w tym kontekście być może apel papieża pobudzi zakony do myślenia o swojej misji, o swoim charyzmacie. Każdy ze zakonów ma swój obrany cel. I dlatego Ameryka Łacińska jest nastawiona także na działanie zakonników, sióstr. I oni do dzisiejszych dni mają funkcję dużą w ewangelizacji naszego Kościoła. Także myślę, że apel o to, by zakony miały swoje domy, klasztory w różnych diecezjach lokalnych Kościoła, jest jak najbardziej do zrealizowania. I również może być to zachęta do tego, by odnowić, zdynamizować życie, charyzmat poszczególnych zakonów.
Zakończony synod biskupów o Amazonii jest przede wszystkim wołaniem o nawrócenie i większy dynamizm duszpasterski. Przekonujące świadectwo zakłada wiarygodne życie Ewangelią. Mówi o tym biskup Romuald Kujawski, ordynariusz brazylijskiej diecezji Porto Nacional.
Polski biskup misyjny podkreśla, że na synodzie wielokrotnie przypominano, iż bez większego przylgnięcia do Jezusa nie będzie skuteczniejszego i wiarygodniejszego głoszenia. Nowe czasy i nowe wyzwania wymagają odnowienia przeżywania wiary jako kontaktu osobowego z Chrystusem i poszukiwania nowych dróg dotarcia do człowieka, nowych dróg duszpasterskich, mówi biskup Kujawski.
Potrzeba nawrócenia i postawy totalnej na Jezusa Chrystusa. Być może, że w tym sensie są jeszcze jakieś zahamowania. To jest piękna droga, ale niezmiernie wymagająca, bo obecność oznacza życie razem z tymi ludźmi, rytmem tych ludzi, rozumieniem tych ludzi, zaangażowanie się w ich problemy i w tym sensie głoszenie Ewangelii. Stąd być może pojawił się ten motyw księży żonatych, bo my przychodzimy, wizytujemy, odjeżdżamy. Jest mało księży. Pastor protestancki jest tam na miejscu. Niewątpliwie ta obecność jest dużym wyzwaniem, byśmy nad tym się zastanowili i to przemodlili. Ale też jest wyzwaniem nie tylko tej części hierarchicznej Kościoła, do ludu Bożego. Bo pytam się z kolei, no chcemy Eucharystii. Eucharystia tworzy Kościół. A jak żyjemy tą Eucharystią? Mi się wydaje, że trzeba dużo, dużo formacji także ludu Bożego, żeby misterium paschalnym na co dzień żyć i z niego czerpać siły duchowe do sprostania wszystkich przeciwności.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się eutanazji i samobójstwom wspomaganym, napisali przedstawiciele Światowego Towarzystwa Medycznego, największej lekarskiej organizacji na świecie. Ta deklaracja bardzo cieszy. Uważam, że zabijanie pacjentów przez lekarzy stanowi kolosalne ryzyko społeczne i jest zasadniczo sprzeczne z ich rolą jako tych, którzy mają pomagać w odzyskiwaniu zdrowia, powiedział dr Gordon MacDonald.
Zdaniem szefa stowarzyszenia Troska, nie zabijanie, legalizacja eutanazji prowadzi do licznych nadużyć. Przestajemy traktować pacjentów jednakowo. Zamiast troszczyć się o niepełnosprawnych, starszych i śmiertelnie chorych, zaczynamy na nich naciskać, aby zakończyli swe życie, wyjaśnił dr MacDonald.
Badania przeprowadzone w USA wykazały, że przepisy prawne mające zapewnić kontrolę nad nadużyciami nie działają. Na całym świecie szokują przypadki, takie jak historia historia 23-letniej Kelly, która jest atrakcyjną kobietą, ma rodzinę i narzeczonego, ale jedyne rozwiązanie, jakie zaproponowali jej lekarze w związku z depresją, to eutanazja. Podobnie cierpiącemu na chorobę neurologiczną Rogerowi Foleyowi z Ontario wielokrotnie oferowano medycznie wspomaganą śmierć, pomimo jego licznych oświadczeń, że chce żyć i wrócić do swojego domu. We wrześniu Sąd Najwyższy w Quebecu odrzucił wymóg, zgodnie z którym osoba musi być nieuleczalnie chora, zanim zostanie zakwalifikowana do eutanazji. Nadal nie jest jasne, jak to orzeczenie będzie interpretowane. Jest możliwe, że w praktyce będzie to eutanazja na życzenie, mówi McDonald.
Dzieci poniżej 12 roku życia też mają prawo do eutanazji, twierdzą holenderscy lekarze. W sprawozdaniu złożonym przez 3 uniwersyteckie szpitale w niższej izbie parlamentu czytamy, że 84% holenderskich pediatrów uważa eutanazję w tej grupie wiekowej za konieczną. Ich zdaniem tak młody człowiek może świadomie zdecydować, że nie chce żyć. To pierwszy krok do zmiany prawa na bardziej liberalne, jak to miało już miejsce w Belgii.
W Holandii od 2004 roku możliwe jest zabicie dziecka od pierwszego roku życia oraz pomiędzy 12 a 16 rokiem życia za zgodą rodziców. Grupa od pierwszego roku do 12 lat była jednak dla zwolenników wspomaganej śmierci aż do teraz niedostępna.
W sprawozdaniu wypowiedziało się 32 lekarzy z grupy, która w ostatnich latach zajmowała się leczeniem młodych, ciężko chorych pacjentów. Ich zdaniem w 46 na 359 przypadków eutanazja byłaby najlepszym rozwiązaniem. Dlatego Stowarzyszenie Holenderskich Pediatrów wezwało parlament do podążania drogą Belgii. Prawo nie określa tam granic wiekowych dla eutanazji, ale troje nieletnich w wieku 9, 11 i 17 lat otrzymało już śmiertelny zastrzyk.
Potrzebujemy pomocy. Chrześcijanie są grupą, która najbardziej cierpi w tym niekończącym się konflikcie. 2/3 wyznawców Chrystusa już uciekło, a pozostali ryzykują, że nie przeżyją wojny. W tym samym czasie Zachód dzieli nasz kraj rzucony na kolana także z powodu międzynarodowych sankcji. Tak o sytuacji chrześcijan w Syrii mówi ksiądz Nidal Thomas, posługujący w diecezji Al-Hasakę na północnym wschodzie kraju.
Syryjski duchowny w oświadczeniu dla papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał na tragiczną sytuację panującą w tej części Syrii. Niemal cały czas słyszymy o zabitych i zaginionych w oświadczeniach składanych przez Kurdów, Turków, Amerykanów i Rosjan. A my nie wiemy, jaka jest prawda. Jedno jest pewne, że bombardowania i masakry dokonywane przede wszystkim przez Turków na chrześcijanach sprawiają, że coraz więcej ich ucieka.
Bogu, który jest Panem życia, powierzamy nadzieje i troski narodów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które cierpią z powodu gwałtownych represji łamiących podstawowe prawa i sprawiedliwość społeczną, a które w tych tygodniach jeszcze się nasiliły. Wzywamy do refleksji, solidarności i modlitwy za to, co w tych krajach się dzieje. Apel ten wystosowali członkowie Konfederacji Zakonników Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Zakonnicy podkreślają, że w niektórych tamtejszych krajach wciąż rośnie napięcie i przemoc wywołana starciami manifestantów z siłami porządkowymi. Do wydarzeń takich dochodzi w Chile, Boliwii, Haiti, Nikaragui i Ekwadorze. Nasze narody pragną pokoju i sprawiedliwości, poszanowania podstawowych praw człowieka, dlatego modlimy się o pokój, bo jest on darem Boga i każdy z nas musi przyjąć go i budować każdego dnia z jego pomocą, piszą zakonnicy. Jednocześnie zapewniają, że nigdy nie ustaną w szukaniu i wspieraniu solidarności i sprawiedliwości ponad prywatnymi interesami. Jako osoby życia konsekrowanego wśród wielu cierpień będą starali się być znakami nadziei i ufności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.